cyfrowym świecie. Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.
W tym cyklu audycji pomożemy w rozwijaniu kompetencji cyfrowych. Będziemy przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu oraz tłumaczyć dzieciom, rodzicom i seniorom, jak bezpiecznie poruszać się po cyfrowym świecie. Dziś skupimy się na dostępności cyfrowej, ale najpierw aktualności.
W cyfrowym świecie.
Sztuczna inteligencja będzie diagnozować pacjentów na podstawie wywiadów przychodni, ale i odciążać lekarzy w administracyjnych czynnościach podczas rejestracji i wywiadu z pacjentem. To wynik prac nad Parrot AI na Politechnice Świętokrzyskiej. Jej skuteczność to aż 80%. Obecnie procesy administracyjne związane z rejestracją pacjenta i wywiadem pochłaniają sporą część czasu lekarza. System ma ułatwić tę pracę i ją zoptymalizować. Kierownik projektu, profesor Stanisław Deniziak z Politechniki Świętokrzyskiej, informuje, że dzięki wykorzystaniu mechanizmów przetwarzania mowy i sztucznej inteligencji podczas wizyty u lekarza system nagrywa i zapisuje wywiad z pacjentem, a następnie pomaga znaleźć diagnozę. Profesor dodaje, że projekt realizowany jest wspólnie z przychodniami i firmą Altar. Udało się zebrać 2000 autentycznych wywiadów z przychodni, które posłużyły wyuczeniu systemu. Profesor podkreśla, że Parrot AI to jedynie asystent, a ostateczna decyzja będzie należeć do człowieka specjalisty. Projekt potrwa 3 lata. A teraz szybka podróż do Azji. Automat z zimnymi napojami to coś, co nie powinno już nikogo specjalnie dziwić, a jednak w Japonii pojawią się automaty wodorowe. Takie urządzenia działają bez konieczności podłączania ich do gniazda sieciowego. Generator wodorowy wytwarza tyle energii, by zagwarantować automatowi pełne działanie chłodzenia, mechanizmu podajnika, dotykowego ekranu oraz systemu płatności. Pierwsze 58 automatów wodorowych zostanie uruchomione w Japonii już 13 kwietnia tego roku.
W cyfrowym świecie.
Dziś skupimy się na dostępności cyfrowej. To zasada projektowania stron internetowych, aplikacji, dokumentów i innych treści cyfrowych w sposób umożliwiający ich używanie przez jak najszersze grono odbiorców, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Chodzi o to, by wszyscy, niezależnie od ograniczeń fizycznych, sensorycznych czy poznawczych, mogli skutecznie korzystać z treści i funkcji cyfrowych. A teraz posłuchajmy, jak osoby niewidome korzystają z mediów społecznościowych.
Czekaj,
Każde ze zdjęć przycisków musi być opisane, a ich odczyt zostaje przyspieszony 5-krotnie. Instytucje publiczne mają obowiązek dostosowania stron internetowych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, z różnymi dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami, albo po prostu dla osób starszych, o czym mówią Milena Roth i Ewa Bąk z Fundacji Szansa dla Niewidomych.
Generalnie mamy standardy WCAG 2.2, z którymi powinni się zapoznać wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za budowę, za prowadzenie stron, właśnie w tym celu, żeby te strony były dostępne dla osób z różnymi potrzebami, z różnymi dysfunkcjami, czyli dla osób niewidomych, słabowidzących, dla osób z autyzmem. No w tych wytycznych po prostu tam wszystko jest umieszczone, można się z tym zapoznać i taka strona na podstawie tych standardów, myślę, że będą mogły korzystać z nich wszystkie osoby.
Czym charakteryzuje się taka strona internetowa, która przystosowana jest właśnie dla osób z dysfunkcją wzroku?
Ona jest uporządkowana, jest przejrzysta. Wszystkie przyciski są odpowiednio zaetykietowane, wszystkie grafiki są odpowiednio opisane, czyli mają tekst alternatywny, a nie są grafiką 500853.png, tylko mają wprowadzony opis, tak zwany właśnie tekst alternatywny. Nagłówki właśnie są uporządkowane według ich poziomów, bo mamy właśnie różne poziomy nagłówków. Linki, czyli hiperłącza, też są dostępne. Jeśli mówię na przykład o przyciskach odpowiednio zaetykietowanych, to chodzi mi o to, że znowu nie jest to przycisk grafika, na przykład, albo przycisk, cokolwiek, tylko jest to, nie wiem, przycisk aktywuj, albo przycisk wyślij. Pola edycyjne też są nazwane, to jest bardzo ważne. Czyli jakby wszystko na poziomie programowania tej strony jest odpowiednio nazwane. Widać, co wypływa z czego. nie wiem, nie ma tam jakichś elementów animacji typu reklam, których nie można wyłączyć. Na przykład co czasem się, nie czy czasem, co jeszcze się zdarza na różnych stronach internetowych. Jeżeli chodzi o aplikacje, ta sama sytuacja. Poruszamy się za pomocą gestów, korzystając z telefonów, zarówno z systemem Android, jak i systemem iOS. I te aplikacje mobilne muszą też mieć odpowiednie jakby wprowadzone nazwy, co jest czym. Musimy wiedzieć, na co klikamy. Nie może być tak, że nasz program udźwiękawiający, czy funkcjonalność systemu udźwiękawiającego, bo już właściwie telefony nie posiadają specjalnych programów udźwiękawiających, tylko dostępność jest jedną z funkcji. W przypadku Androida jest to domyślny talkback, a w przypadku iPhone'a, czyli telefonu z systemem iOS, jest to po prostu voiceover, tak nazywa się ten element, który nam wprowadza tę dostępność, jeżeli chodzi o osoby niewidome i słabowidzące, czy może bardziej niewidome, że ten program się nie zacina nagle, po prostu nie zawiesza nam się telefon, nie wiemy, w którym miejscu jesteśmy, bo kursor nam skacze po całym telefonie, po całym ekranie.
Było badanie na początku, gdy Ministerstwo Cyfryzacji wprowadzało te standardy. Fundacja z ramienia właśnie ministerstwa robiła taki audyt dostępności stron internetowych publicznych i to faktycznie bardzo źle wyglądało, natomiast teraz się zmienia. Zmienia się, jeśli chodzi o tą dostępność przestrzeni publicznej, jak i również zmienia się ta dostępność cyfrowa.
Czy korzystają Panie z takich dodatkowych urządzeń podczas korzystania z internetu, czy to monitor brajlowski, palmtop?
No monitor brajlowski jest takim elementem po prostu stanowiska komputerowego, tak bym to nazwała. Chociaż oczywiście może być połączony zarówno z komputerem, jak i z telefonem w sposób przewodowy albo bezprzewodowy. Więc tak, zdecydowanie osoby niewidome używają monitorów brajlowskich także do przeglądania internetu. Jeżeli chodzi o aplikacje mobilne, czy konkretnie działania w tych aplikacjach, to pewnie różnie. Na przykład w przypadku, nie wiem, aplikacji nawigacyjnych trochę się tego nie da zrobić, bo nawigacja jako taka wymaga od nas po prostu poruszania się i chodzenia z telefonem, jeżeli chcemy gdzieś dotrzeć, więc korzystanie w tym momencie z monitora brajlowskiego mogłoby być trudne, bo musimy mieć chociaż jedną rękę wolną, żeby korzystać z białej laski i po prostu z nią iść. A nawet jeżeli mamy słuchawki z przewodnictwem kostnym, czyli takie też, które nie utrudniają nam korzystania z informacji zewnętrznych, to nadal jednak gdzieś tam czasem po ten telefon trzeba sięgnąć, żeby sobie odświeżyć pewne rzeczy, czy zobaczyć, co tam w tej aplikacji się dzieje, gdyby coś tam się wydarzyło, że nagle nawigacja nam się zacięła i nie wiemy, gdzie iść. Więc to też zależy od sytuacji oczywiście.
Z jakich jeszcze udogodnień Panie korzystają?
To znaczy, jeśli chodzi tutaj o dostępność cyfrową, to tak jak mówię, my mamy wyposażone komputery w programy udźwiękawiające, bądź one są już dostępne właśnie z komputerem, tak jak tutaj wcześniej Milena wspominała, w przypadku urządzeń. Jest to voiceover, który udźwiękawia nam telefon, który udźwiękawia nam system w komputerze. No i generalnie chodzi o to, żeby to po stronie instytucji bądź, nie wiem, firmy było zadbane, żeby ta strona była czytelna dla tych czytników ekranu.
Bo musimy też powiedzieć o tym, że dostępność cyfrowa jest prawem człowieka.
Tak, jak najbardziej. No, osoby z dysfunkcją wzroku też są obywatelami Polski, też płacimy podatki, jak wszyscy, więc chcielibyśmy, żeby to, co powstaje, co jest dedykowane osobom widzącym, żeby było też dostępne dla wszystkich. Teraz się mówi osoby ze szczególnymi potrzebami, bo niekoniecznie trzeba mieć jakąś dysfunkcję, jakąś niepełnosprawność, żeby napotykać na jakieś bariery. Więc dzisiaj mówimy o osobach ze szczególnymi potrzebami.
Pewne rozwiązania właśnie techniczne, przygotowywane, tak jak Pani mówi, dla osób ze szczególnymi potrzebami, później są też przydatne dla osób starszych, dla seniorów, bo wiadomo, że z wiekiem czy to wzrok, czy inne zmysły nieco się osłabiają.
No tak, generalnie rzecz biorąc, osoba ze szczególnymi potrzebami to może być każdy z nas. To może być, nie wiem, osoba z ograniczoną mobilnością, ale też osoba, która ma problem, jest turystą, jest z innego kraju i na przykład nie używa naszego języka, a wtedy, kiedy strona na przykład internetowa jest przejrzysta, można też sobie ustawić kontrasty kolorystyczne, pozmieniać tak, jak jest nam lepiej, no też łatwiej nam się na tej stronie odnaleźć. Też są osoby, które mają problem na przykład z dysleksją, czy z dysortografią, czy takie, które mają niepełnosprawność intelektualną i trudno jest im czytać trudny tekst. Wtedy używają tak zwanego języka ETR, czyli sposobu komunikacji łatwym językiem do czytania. easy to read. Więc osoba ze szczególnymi potrzebami to jest każdy z nas. W przypadku, nie wiem, dostępności przestrzeni publicznej to jest matka z wózkiem i z dzieckiem, czy z dużym bagażem ktoś, kto nie może przejść po schodach. Tak naprawdę dlatego też ustawa nam mówi o tym, żeby nie mówić też, znowu nie stawiać tylko osób niepełnosprawnych, jak się kiedyś mówiło, czy teraz osób z niepełnosprawnością, ale też kłaść nacisk na to, że szczególne potrzeby to może je mieć każdy z nas, może je mieć też na chwilę, tak? Bo na przykład kiedy ten bagaż nam zniknie, no to okej, już jesteśmy osobą bez szczególnych potrzeb. Ale generalnie chodzi też o to, żeby jakby niwelować te podziały. Tutaj jest osoba z niepełnosprawnością, tu jest bez niepełnosprawności. Posadźmy je po dwóch stronach barykady, bo właśnie chodzi o to, żeby integrować te środowiska i żeby być razem ze sobą w jednym społeczeństwie. Tak to powinno wyglądać w idealnym świecie, że wszyscy mamy równe szanse, równe prawa, oczywiście też obowiązki wobec społeczeństwa i pełnimy pewne role społeczne i osoby z niepełnosprawnością czy ze szczególnymi potrzebami też je pełnią i powinny je pełnić.
Jak to jest z tymi nowymi technologiami, choćby ze sztuczną inteligencją, czy tutaj jakoś szczególnie można wykorzystać te nowe technologie, czy to jest szansa dla osób ze szczególnymi potrzebami?
Tak, no jak najbardziej, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, tutaj wiele też, nie wiem, jest opracowywanych różnych aplikacji i tak dalej, które wspierają osoby ze szczególnymi potrzebami.
No właśnie, czy możemy dać jakieś przykłady?
Tak, no sztuczna inteligencja nam się rozwija w ostatnich kilku latach bardzo i myślę, że technologia asystująca właśnie, oparta też na sztucznej inteligencji, bo przecież takie rozwiązania mamy i z takich korzystamy, no to jest duże ułatwienie. Rozpoznawanie obrazów za pomocą aplikacji. W czasie rzeczywistym też rozpoznawanie. Mamy takie rozwiązania. No to jest rzecz, która nam się bardzo rozwija. Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami czy ze szczególnymi potrzebami i technologie asystujące, to jest na pewno duże błogosławieństwo. Wiem, że mówi się też o zagrożeniach, ale to jest jakby druga strona medalu i w kontekście dostępności cyfrowej czy dostępności ogólnie, to myślę, że można mówić jednak bardziej o zaletach niż o wadach. Bo mimo wszystko, kiedy jesteśmy w stanie wyjąć telefon i zrobić zdjęcie i dowiedzieć się, co mamy przed sobą, to już jest duża informacja. Bo pamiętajmy, że niepełnosprawność wzroku to jest brak dostępu do bardzo wielu informacji. I trzeba to po prostu wiedzieć. To nieważne jest, czy akceptujemy to, czy nie, tak po prostu to jest fakt. 90% około informacji pozyskujemy przez wzrok. Więc jeżeli tego wzroku nie ma, to automatycznie nie ma tych informacji. To jest bardzo istotne też w kontekście tego, ile informacji mamy wizualnych. Mamy memy, mamy grafiki, filmiki krótkie, bo nie jesteśmy w stanie konsumować długich treści, bo po prostu ludzie nie chcą tego czytać, długiego tekstu. Chcą popatrzeć na obrazek i stwierdzić, aha, okej, to jest to. Chcą obejrzeć krótki filmik i stwierdzić, o super, dobra, to już wszystko wiem. Taki mamy po prostu świat teraz. Więc niepełnosprawność musi się do tego dostosować i tutaj mamy właśnie sztuczną inteligencję, która nam w tym pomaga, która jest w stanie te obrazy, zarówno zdjęcia, jak i obrazy w czasie rzeczywistym rozpoznawać i generalnie po prostu w tym pomagać.
A jak z dostępności cyfrowej korzystają uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy, mówi jego dyrektor Jan Słuszniak.
Edukacja ta internetowa w tym momencie w szkole naszej jest, może nie zbyt popularnego słowa użyję, ale jest niemal zbawienna. Dzieci przychodzą z różnego rodzaju zaburzonymi funkcjami, zwłaszcza na przykład chociażby werbalnej komunikacji. I tutaj na przykład uczniowie na etapie wczesnoszkolnym, nauczania zintegrowanego, wyposażone są i nie tylko w mówiki, które tak naprawdę usprawniają komunikację. Poza tym w każdej klasie staram się już od dłuższego czasu, w tym momencie mamy na stanie 14 tablic multimedialnych i one są przy prowadzeniu zajęć zarówno w tych klasach najmłodszych, jak i tych starszych bardzo wielką pomocą dydaktyczną. To za pomocą tych tablic też się komunikujemy z uczniami. Za pomocą tych tablic dla nich są to na bieżąco informacje i różnego rodzaju pomocą wielką przy omawianiu lektur czy różnego rodzaju ciekawostek. Mamy szerokopasmowy internet w szkole, który pozwala na to, żeby wszystkie te urządzenia, które są, były obsługiwane. Myślę, że tablety, jeszcze wracam do tych tabletów dla tych dzieci młodszych, najmłodszych i tych młodszych, zabierają uczniowie do domów. Są również podczas dowozu dzieci na zajęcia na busach szkolnych. Dziecko z tym urządzeniem nie rozstaje się, można powiedzieć. W związku z tym mamy tam komunikację z nim na bieżąco, sygnalizuje o różnego rodzaju potrzebach fizjologicznych, potrzebach, których chciałoby się wypowiedzieć za pomocą tego urządzenia, więc ten współczesny, nowoczesny świat jest wielką taką ulgą i pomocą w prowadzeniu zajęć, zwłaszcza w szkole specjalnej.
Oliwka, proszę. Dzień dobry.
Dzień dobry. Mam na imię Oliwia. Mieszkam w Opocznie. Chodzę do szkoły w Baryczy.
Tutaj mamy symbole, które są w odpowiednie kategorie, które dzieci wykorzystują. Na przykład tutaj mamy związane z aktywnościami związanymi w szkole i tutaj mówimy, co robimy sobie w szkole na przykład. Mówimy też wierszyki, tutaj mamy też wierszyki różnego rodzaju.
Wiersz Wiosna.
Proszę bardzo, Oliwka, mów aktualny wierszyk o wiośnie, związany z porą roku.
Dobrze, że jest wiosna.
Jak masz na imię?
Wiktoria.
I powiedz mi, jak korzystacie z tych tablic multimedialnych?
No praktycznie z panią nauczycielką oglądamy różne testy, robimy testy, szukamy przepisów i najczęściej jeszcze szukamy z niektórymi nauczycielami notatek, jakie potrzebne są.
I tam można wybrać na tej tablicy, jak to jest, dotyka się, czy wybiera się jakimś urządzeniem?
Nie, dotyka się normalnie, wciska się klawiatr i pisze się normalnie w nim.
Podoba ci się?
Tak. Najczęściej trochę uwielbiam, jak mamy te technologie, gdzie sprawdzamy akurat testy, bo to bardzo dla nas ważne, gdzie się szykujemy na te egzaminy zawodowe.
I ty uczysz się w jakim kierunku?
Kucharz.
W cyfrowym świecie.
Kolejne spotkanie z cyklu W cyfrowym świecie za 2 tygodnie. Tym razem powiemy o kobietach w branży ICT. Zapraszam, Magdalena Galas-Klusek.
W cyfrowym świecie. Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.